Bardzo się cieszę, że mogę tutaj być i za to zaproszenie, żeby dzielić się słowem. Byłem na konferencji i jedno zdarzenie zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Przemawiali różni mówcy, myślę, że starannie dobrani, mający ważne rzeczy do powiedzenia. Wybitni ludzie służący Bogu, ale kiedy jeden z nich wszedł na scenę i zaczął mówić, ja widziałem, że jemu towarzyszy namaszczenie od Boga. Jak powiedzmy sobie, było z jego lewej strony. Cały czas, jak on był na scenie, było tam obecne Boże namaszczenie i było też widać, że kiedy on przemawia, To nie jest tylko on, ale ta Boża obecność przejawia się przez jego usługiwanie. To nie znaczy, że był większym, ważniejszym, wybitniejszym mówcą od wszystkich pozostałych, ale to znaczy, że to Boże wyposażenie, to Boże namaszczenie w tym miejscu, w tym czasie dla tej grupy osób było czymś, czego Bóg chciał używać. To w jakiś sposób uświadomiło mi, że Bóg wyposaża nas do tego, żeby wykonać pewne zadania. Jasne było dla mnie, że to namaszczenie, które Bóg udzielił temu człowiekowi, nie jest po to, żeby on robił na innych wrażenie, nie jest po to, żeby go podziwiali, nie jest po to, żeby się cieszył Bożą obecnością, ale jest po to, żeby wykonał określone zadanie, które Bóg jemu zlecił. Dzisiaj chciałbym się dzielić na ten temat właśnie, na temat związany ze słowem namaszczenie. Namaszczenie, jakiego Bóg nam udziela, jakiego Bóg udzielił Tobie. I będę różne myśli podawał, będziemy czytać z Biblii niektóre fragmenty, które tego dotyczą. I przez cały ten czas chciałbym każdego zachęcić, pomyśl o sobie, o tym, co Bóg tobie dał. Czy wiesz, jakie narzędzia od Boga otrzymałeś, czy otrzymałaś? Czy wiesz, jakie jest zadanie, które On tobie powierzył? W czym Bóg chce, żebyś Mu służył czy służyła? Jakie jest Jego oczekiwanie w stosunku do Twojego życia? Dlatego, że taki jest cel i sens tego, czym chciałbym się dzielić. Co to jest namaszczenie? Słowo namaszczenie albo pomazanie bierze się z posmarowania czy oblania kogoś oliwą. Taka praktyka, rytuał opisany w Starym Testamencie, że wylewało się na człowieka jakąś ilość oliwy. Oliwa ma taką właściwość, to jest tłuszcz, który rozlewa się i dociera wszędzie. I nie tak szybko wysycha. On po prostu przylega do ciała człowieka, wnika tam we wszystko. Właściwie nic nie jest odporne na tłuszcz, na oliwę. On tam dociera wszędzie. Stąd bierze się określenie, jak ktoś doświadczył tego i takie terminy mamy w Biblii, namaszczony, pomazaniec pański. W końcu słowo Chrystus, Chrystus z języka greckiego, oznacza właśnie namaszczonego. To jest określenie naszego Pana Jezusa Chrystusa. On jest tym największym namaszczonym, tym, który wykonywał pewne wielkie zadanie, wyposażony mocą Ducha Świętego. To może odbywać się niekoniecznie przez używanie oleju, oliwy, może być przez nałożenie rąk, ale może też ani wylewanie oliwy, ani nałożenie rąk temu nie towarzyszyć. Bo nie chodzi o ten rytuał, nie chodzi o olej, ale chodzi o Ducha Świętego. Jeśli chodzi o nas w czasach Nowego Przymierza, to jest związane z tym, co Bóg nam daje, nazywamy chrzest w Duchu Świętym. To jest bardzo podobny obraz. Chrzest, czyli zanurzenie. Duch Święty dociera wszędzie, ogarnia i otacza z każdej strony. I przynosi Boże wyposażenie. Przeczytajmy, otwórzcie swoje Biblię i przeczytajmy kilka fragmentów. Najpierw Dziejów Apostolskich. Pierwszy rozdział od 6 do 8 wersetu. Pan Jezus rozmawia ze swoimi uczniami tuż przed wniebowstąpieniem. I oni rozmawiają na właściwy temat. Na temat Królestwa Bożego. Bo rozchodzi się o Boże Królestwo. Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział od 6 do 8 wersetu. Gdy oni tedy się zeszli, pytali go mówiąc, Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? Rzekł do nich, nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Rozmawiają na temat Królestwa i oni myślą o Królestwie takim naturalnym, Królestwie związanym z narodem, z Izraelem. Może myśleli o niepodległości w stosunku do Rzymian, a Pan Jezus mówi, ale ja mówię o innym królestwie. Tym się nie będziemy teraz zajmować, natomiast otrzymacie wyposażenie. Stąpi na was Duch Święty. Zostaniecie w Nim zanurzeni, ochrzczeni i pójdziecie i będziecie, począwszy od Jerozolimy, przez Judeę i Samarię, aż do każdego najdalszego zakątku ziemi ustanawiać moje królestwo. Dostaniecie moc, żeby ustanawiać moje królestwo. Będziecie wszędzie opowiadać, że ja jestem królem, który powstał z martwych i będziecie ustanawiać moje panowanie. Więc to namaszczenie, obecność Ducha Świętego jest związana z zadaniem powiększania Bożego Królestwa. W tych samych Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale 38 i 39 wersecie na koniec kazania Piotra, kazania, w którym on objaśniał, co się właśnie stało, kiedy nadszedł Dzień Pięćdziesiątnicy i zstąpił Duch Święty i Piotr wygłasza kazanie, czytamy tak, Dzieje Apostolskie 2, 38-39, a Piotr do nich, upamiętajcie się, i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg nasz powoła. To namaszczenie, dar Ducha Świętego jest dla każdego, który jest Bożym dzieckiem. Dla każdego narodzonego na nowo człowieka, wierzącego, jest dar Ducha Świętego. I warto to podkreślić, pewnie jakoś zaniedbywaliśmy, że to nie chodzi o zaliczenie chrztu w Duchu Świętym. Nie chodzi o jakiś fajny prezent od Pana Boga. I nie chodzi o to, żebyśmy mieli możliwość mówienia językami. To są rzeczy, które Bóg nam daje. Ale to jest tylko pewien początek. Chodzi o wyposażenie do służby Bogu. Chodzi o wyposażenie do tego, żeby powiększać Jego Królestwo. I to wyposażenie jest dla każdego, co oznacza, że każdy jest powołany, żeby powiększać Boże Królestwo. Bóg cię powołał do powiększania swojego Królestwa. I ma do tego celu dla ciebie specjalnie przygotowane wyposażenie. Taka obecność Ducha Świętego, która ma ci towarzyszyć w twoim życiu, żeby ci się udało to robić. Posiadanie namaszczenia, zwłaszcza takiego, które zwraca uwagę, na przykład, że wielu ludzi się nawraca, na przykład dokładny dar proroczy, na przykład uzdrawianie, w ogóle nie oznacza, że człowiek, który został namaszczony, jest święty, że wszystko, co mówi, jest prawidłowe, że jego życie jest nienaganne. Ono nie chroni przed upadkiem. To, że ktoś chodzi w Bożym namaszczeniu, nie oznacza, że jego życie jest doskonałe. To również nie oznacza, że prawidłowo naucza. Niestety, wielokrotnie w historii dawnej i niedawnej wydarzyło się, że ludzie zwracający uwagę, wybitnym takim pełnym mocy namaszczeniem, nauczali rzeczy, które nie są zgodne z Bożym Słowem, ale mieli autorytet, który spowodował, że ich nauczanie do dzisiaj jest powtarzane i sprawia wiele niepotrzebnych problemów. Możemy mieć do czynienia z człowiekiem bardzo namaszczonym i takich ludzi spotkałem, których Bóg w niezwykły sposób używał, ale w ich życiu był bałagan. Więc namaszczenie nie oznacza świętości, nie oznacza doskonałości, nie zastępuje osobistego rozwoju, nie zastępuje przemiany charakteru. Namaszczenie to narzędzie, to Boża obecność, która cię wyposaża do powiększania Jego Królestwa. Namaszczenie również nie zastępuje naszego zaangażowania. To jest tekst, którego nie ma na slajdzie. Pierwszy list do Koryntian 15:10. Takie krótkie wyznanie apostoła Pawła. Człowieka, który był prawdopodobnie najwybitniejszym, najbardziej używanym przez Boga apostołem tamtych czasów. Największą pracę, największe zadanie wykonywał. I w pierwszym liście do Koryntian, 15 rozdziale 10 wersecie napisał tak: ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a łaska Jego okazana mi nie była daremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem, wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. I zwróćcie uwagę na to, co Paweł pisze. Jeśli by czytać jeszcze więcej jego listy, to obraz jest jasny. Spoczywało na nim wyjątkowe namaszczenie. Niezwykłe były momenty, że niecodzienne, niezwykłe cuda Bóg czynił przez apostoła Pawła. Do tego stopnia, że jakimś sposobem zabierali mu części ubrania, zanosili do chorych i ci ludzie byli uzdrowieni albo uwolnieni. Paweł nie modlił się nad chusteczkami, tak nawiasem mówiąc, tylko zabierali mu części ubrania, ponieważ widzieli, że jemu towarzyszy Boża obecność, czyli namaszczenie. Ja mówiłem, namaszczenie jest jak olej. Wnika wszędzie. Również w ubrania namaszczonego może wniknąć. Więc oni to zauważyli i zabierali mu ubranie. I zanosili do ludzi potrzebujących. I Boża moc powodowała uzdrowienie, uwolnienie tych, którzy potrzebowali tego. Ale Paweł, który miał tak wielkie wyposażenie od Boga, pisze, że również pracowałem więcej niż inni. I to są rzeczy, które nie zastępują jedna drugiej. Pan Bóg oczekuje od nas zaangażowania, pewnego wysiłku, zapłacenia ceny, pracy, a ze swojej strony daje nam wyposażenie, daje swoje namaszczenie, daje najlepsze możliwe narzędzia, jakich można używać do powiększenia Bożego Królestwa. Można i powinniśmy uciec od takiego myślenia, takiego na przykład technokratycznego, że jeżeli wszystko będę wiedział jak i zrobię dobrze, to się uda i Kościół, Królestwo Boże będzie się powiększać. I również od myślenia duchowego. To nie ja, to Pan Bóg. To nie jest ważne, co ja robię. To Pan Bóg robi. Ani jedno, ani drugie nie jest właściwe. Pan Bóg oczekuje, że dasz z siebie wszystko, co możesz dać i nigdy nie zażąda czegoś, czego nie masz i czego nie możesz dać. A wszystko, czego nie możemy dać, czego nie jesteśmy w stanie uczynić, to On da. to jest Jego sprawa. Wszystko, co nadprzyrodzone, pochodzi od Niego. Więc to jest taka współpraca. Tak naprawdę namaszczenie to nie jest coś, ale to jest ktoś, kto towarzyszy człowiekowi w wykonywaniu zadania. Duch Święty idzie razem. Idziemy razem i coś razem robimy. Ja daję z siebie wszystko, On daje z siebie wszystko. I wtedy coś niezwykłego się dzieje. Nie możemy poszerzać Bożego Królestwa bez Jego wyposażenia, bez Jego namaszczenia. To jest niemożliwe. Nie da się tego zrobić. I sztuką, którą potrzebujemy opanować, jest umiejętność rozróżnienia, co należy do mnie, co należy do Boga. Co ja mogę, powinienem i muszę zrobić, a co Pan Bóg zrobi, tylko On może zrobić. I chciałbym każdego uprzedzić. Pan Bóg nie da się nigdy oszukać. On bardzo dobrze wie, co możesz zrobić. Wie, czego nie możesz zrobić i na co ciebie nie stać i wie, co możesz zrobić. Nie licz na to, że Pan Bóg zrobi coś, co możesz zrobić. On nie zamierza tego uczynić. Jeżeli coś możesz zrobić, to lepiej to zrób, bo to jest twoje zadanie. Jeżeli czegoś nie możesz zrobić, nie próbuj tego robić. Bóg się tym zajmie. Więc jeśli chodzi o nawrócenie kogoś, tylko Bóg i tylko Duch Święty może przekonać kogoś, żeby uwierzył w Jezusa. I wiele lat temu zrezygnowałem z tego, żeby kogokolwiek przekonywać, żeby się nawrócił. Bo nie jestem w stanie tego zrobić. Ale do mnie należy opowiadanie świadectwa i opowiadanie Ewangelii. Bóg nie pośle aniołów i nie zrobi tego osobiście. Ja muszę to zrobić, albo ty musisz to zrobić. Więc podział jest jasny. Ja mówię, kiedy trzeba, otwieram swoje usta, wypowiadam słowa, które przynoszą życie, ale one przynoszą życie wtedy, kiedy Duch Święty przyznaje się do tego, On mi towarzyszy i On przekonuje człowieka, z którym rozmawiam. Ja nie próbuję przekonywać, do mnie należy powiedzieć świadectwo, powiedzieć Ewangelię, powiedzieć Słowo Boże. Duch Boży przekonuje, prowadzi do nawrócenia. Jeśli chodzi na przykład o uzdrowienie, do mnie należy, żeby przyjąć od Boga na przykład słowo wiedzy, jeśli mi pokazuje, że ktoś jest na coś chory. Ja potrzebuję je wypowiedzieć, a później prawdopodobnie pomodlić się o osobę, której to dotyczy, ale Bóg uzdrawia. Bóg inspiruje, pokazuje, że chce to uczynić, daje to objawienie, a później uzdrawia swoją mocą. Coś należy do mnie, coś wykonuje Pan Bóg. Jeśli chodzi na przykład o prorokowanie, natchnienie przychodzi od Ducha Świętego. Ale ja muszę otworzyć swoje usta. I wiele razy tak było, że zaczynałem coś mówić, nie wiedząc, nic oprócz kilku pierwszych słów. Musiałem zaufać, musiałem uwierzyć, że to jest Bóg, powiedzieć głośno, zacząć mówić, a On gdzieś do tych słów się przyznawał i spowodował zbudowanie wśród słuchaczy. Duch Święty daje nam też wskazówki do modlitwy. Daje nam pobudzenie, żeby się modlić. Daje nam poczucie, o co mamy się modlić i jak mamy się modlić. Ale On nie zamierza się modlić. Ja muszę znaleźć czas, oddzielić się na spotkanie z Panem Bogiem i poświęcić czas na modlitwę. Ja muszę to zrobić. On za mnie tego nie zrobi. On mi pokaże jak. On mi da pobudzenie, da mi pasję. Ale ja muszę się Jemu poddać i z Nim współpracować. I można by mnóstwo przykładów podawać. To jest jak pójście z kimś ręka w rękę, idziemy razem. Ja mam swoje zadanie, Duch Święty ma swoje zadanie. Jeden drugiego nie zastępuje i nie powinien próbować. Idziemy razem. To jest Boże namaszczenie. To jest wyposażenie, to są narzędzia, to jest moc do tego, żeby powiększać Jego Królestwo. Królestwo Boże przychodzi na ziemię poprzez moc Ducha Świętego. W Ewangelii Łukasza w 4 rozdziale znajdujemy cytat z Izajasza, 18-19 werset na temat Pana Jezusa. Ewangelia Łukasza 4:18-19. Duch Pański nade mną przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. To namaszczenie, które spoczywało na Jezusie, nie było tylko do mówienia, do opowiadania czegoś. On nie miał tylko wiadomości, ale on chodził między ludźmi i gdy mówił, to coś się działo. Kiedy on mówił w tym niewidzialnym duchowym świecie, Duch Święty wykonywał pewne rzeczy. I ludzie widzieli, jak dzieją się cuda. W Dziejach Apostolskich, 10 rozdział, 38 werset, to jest fragment kazania Piotra w domu Korneliusza, Dzieje Apostolskie 10:38, czytamy o Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił Go Duchem Świętym i mocą, jak chodził czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z Nim. To jest opis namaszczenia, bo Bóg, Duch Święty, był z Nim. Dlatego chodził i ustanawiał Boże Królestwo, usuwał cierpienie, powiększał Boże wpływy. Królestwo Boże przychodzi na tę ziemię za pomocą Bożego namaszczenia. I teraz taki trudniejszy fragment chcę przeczytać, ostrzegający nas. Z Ewangelii Marka, 6 rozdział, pierwszych 5 wersetów. Ten Jezus, Boży Chrystus, namaszczony, spełnienie proroctwa Izajasza, który mógł wszystko, przyroda była Jemu posłuszna. Burza się uspokajała, drzewo usychało, jedzenie się pomnażało. Każdy chory, który przyszedł do Niego i poprosił, został uzdrowiony, nawet jeśli to był trędowaty. Ba, jest opisanych ileś przypadków, że ludzie martwi byli przywróceni do życia. Nawet przypadek Łazarza, gdzie jego ciało się już rozłożyło. Już było czuć, że jego ciało dawno nie żyje. Został przywrócony do życia. I ten Jezus któregoś dnia trafił do swojego rodzinnego miasta, do Nazaretu, tam, gdzie się od dziecka wychował. I w Ewangelii Marka, w 6 rozdziale, od 1 do 5 wersetu czytamy tak. I wyszedł stamtąd i udał się w swoje rodzinne strony i szli za nim uczniowie jego. A gdy nastał sabat, zaczął nauczać w synagodze, a wielu słuchaczy zdumiewało się i mówiło, skądże to ma? I co to za mądrość, która mu jest dana? I te cuda, których dokonują jego ręce? Czy to nie jest ów cieśla, syn Marii i brat Jakuba, i Jozesa, i Judy, i Szymona? A jego siostry, czyż nie ma ich tutaj u nas? I gorszyli się nim. A Jezus rzekł im, nigdzie prorok nie jest pozbawiony czci, chyba tylko w ojczyźnie swojej i pośród krewnych swoich i w domu swoim. I nie mógł tam dokonać żadnego cudu, tylko niektórych chorych uzdrowił, wkładając na nich ręce. Mamy możliwość, żeby ograniczyć działanie Bożego namaszczenia. I najczęściej dzieje się to w ten sposób, że pogardzamy człowiekiem, na którego Bóg złożył swój dar, bo go znamy, wiemy, jaki jest, bo jest zwyczajny, bo ma słabości. I to nas coś dokonuje w naszym myśleniu i w naszych sercach. I nie potrafimy uwierzyć w to, co Bóg chce przez niego uczynić. Sam Pan Jezus, dla którego nie było żadnych ograniczeń, który mógł wszystko w mocy Bożej, której został wyposażony, nie uczynił, bo nie mógł, ani jednego cudu w swojej rodzinnej miejscowości. Tylko niektórych ludzi uzdrowił. Dlaczego? Dlatego, że go znali jako człowieka. I my czasami możemy popatrzeć na kogoś, kogo znamy, kogo mogliśmy poznać tak bliżej. Oni go znali, tam mieszkał 30 lat. Znamy ciebie, znamy twoją rodzinę, jesteście zwyczajną rodziną cieślów. Znamy twoje rodzeństwo. Przyglądaliśmy się wam, czyśmy chcieli, czy nie chcieli, byliście naszymi sąsiadami. Wszystko o was wiemy właściwie. I jasne jest dla nas, jesteś zwykłym człowiekiem. Tak, żyjącym właściwie, pobożnie, według prawa, ale zwykłym człowiekiem. I nie widzieliśmy niczego nadzwyczajnego, kiedy mieszkałeś pomiędzy nami, więc niemożliwe. Niemożliwe. I to takie, ten stary sposób myślenia, który do dzisiaj jest obecny, że oczekujemy, że nadzwyczajne rzeczy będą się działy wyłącznie przez nadzwyczajnych ludzi. To się nigdy nie stanie. Bóg nie ma zwyczaju używać nadzwyczajnych ludzi. Bóg udziela swojego namaszczenia i używa wyłącznie zwykłych ludzi, pomijając Pana Jezusa, ułomnych ludzi, z wadami, które można poznać i które nie chcą łatwo zniknąć. Takich jak ja i ty. Tylko takich. Jeżeli uda ci się znaleźć kogoś nadzwyczajnego, to nie licz na to, że coś niezwykłego Bóg uczyni przez tę osobę. Niektórzy nam się wydają nadzwyczajni, bo są daleko i nie mieliśmy okazji ich poznać, dlatego jest nam łatwiej przyjąć kogoś, który skądś przyjechał. Ale nie ma różnicy, gdy chodzi o namaszczenie. Natomiast to słowo nas ostrzega, żebyśmy nie dali się zwieść, żebyśmy nie patrzyli na człowieka, ale popatrzyli, jakiego rodzaju wyposażenie, moc, namaszczenie Bóg złożył, co jemu towarzyszy, jakie otrzymał od Boga uprawnienie, jakiej mocy Bóg jemu udzielił. Jeżeli tego nie zrobimy, możemy stracić błogosławieństwo, które zostało dla nas przygotowane. Pomyślcie o tych wszystkich ludziach, którzy mieszkali w Nazarecie. Byli tam chorzy ludzie. Niektórych Jezus uzdrowił, ale prawdopodobnie tych ciężej chorych nie. I oni dalej zostali w swoim cierpieniu. Prawdopodobnie niektórzy na wiele lat. To nie jest mała sprawa. Mogli być wszyscy uzdrowieni. Tak jak w innych miejscowościach to się działo. Ale nie zostali. Z powodu atmosfery, która panowała w tym miasteczku. Atmosfery niewiary, ludzkiego, niewłaściwego myślenia. Ileś osób dalej trwało w swoim cierpieniu. Stracili błogosławieństwo, które było na wyciągnięcie ręki, do wzięcia. Myślę, że to jest dla nas też takie ważne ostrzeżenie, żebyśmy nie wpadli w tą samą pułapkę, bo nie jesteśmy innymi ludźmi niż ci, którzy mieszkają w Nazarecie. Więc nie dajmy się oszukać, otwórzmy nasze duchowe oczy na to, co Bóg daje, a nie na to, kim ja jestem, albo kim jest, albo jaki jest ten człowiek obok mnie, którego Bóg chce używać. Bo Bóg używa, namaszcza wyłącznie zwykłych ludzi. I taka chwila na temat namaszczenia, które Bóg składa na swoich przywódców. W kościele są przywódcy, jest pastor, inni liderzy. I to jest ważne, żebyśmy wiedzieli, że Bóg wie, kto jest przywódcą i coś z tym robi. W liście do Hebrajczyków, w 13 rozdziale, 17 wersecie, są niesamowite słowa zapisane. Kiedyś ten fragment studiowałem i dokonałem, jak dla mnie, wstrząsającego odkrycia. List do Hebrajczyków 13:17. Bądźcie posłuszni przewodnikom waszym i bądźcie im ulegli. Oni to bowiem czuwają nad duszami waszymi i zdadzą z tego sprawę. Niechże to czynią z radością, a nie ze wzdychaniem, gdyż to wyszłoby wam na szkodę. Ponieważ chciałem kiedyś, dawno temu, głosić kazanie w oparciu o ten fragment, studiowałem, co znaczą te słowa posłuszni i ulegli. Miałem jakąś koncepcję, która całkowicie upadła, kiedy zacząłem patrzeć, jakie tam greckie słowa zostały użyte i co one mogą znaczyć. I otóż to słowo tłumaczone jako ulegli jest ma proste znaczenie. Mówi o takiej sytuacji, kiedy twój przywódca myli się, a ty masz rację, to mu ustąp. To jest proste. On po prostu jest przywódcą, ustąp jemu, dlatego że ma taką odpowiedzialność. Ale to słowo posłuszni przewodnikom waszym jest bardzo ciekawe. Ono występuje w innym miejscu Nowego Testamentu, na przykład w Dziejach Apostolskich, 5 rozdział, 36-37 werset. Jest inaczej tłumaczone, ale tam jest dobrze oddany sens tego słowa. Więc Dzieje Apostolskie 5:36-37. Gamaliel opowiada o fałszywych Mesjaszach. W tamtym czasie naród izraelski bardzo gorąco oczekiwał, miał przeczucie, że Bóg zamierza posłać Mesjasza w tym czasie. I to się stało. Jezus Chrystus się narodził. Ale było więcej ludzi, którzy mówili o sobie, że są tym właśnie wybranym pomazańcem Bożym. Ich było bardzo dużo. I co jakiś czas kolejny się pojawiał. Jeśli się pojawia oczekiwanie, to przyjdzie też odpowiedź na to oczekiwanie, albo nawet wiele odpowiedzi. I Gamaliel mówi tak, albowiem nie tak dawno wystąpił Teudas, podając siebie za niebyle kogo. To takie hebrajski zwrot, podając siebie za niebyle kogo, żeby nie mówić świętych słów, do którego przyłączyło się około 400 mężów, a gdy on został zabity, wszyscy, którzy do niego przystali, rozproszyli się i zniknęli. Po nim wystąpił w czasie spisu Juda Galilejczyk i pociągnął lud za sobą, ale i on zginął, a wszyscy, którzy do niego przystali, poszli w rozsypkę. I w tych dwóch wersetach to słowo przetłumaczone w liście do Hebrajczyków jako posłuszni, tu jest przetłumaczone jako przystali. Co to znaczy przystali? Uwierzyli, że jest Mesjaszem i poszli za nim. Uwierzyli w namaszczenie udzielone przez Boga i poszli za nim. I takie wezwanie mamy w liście do Hebrajczyków. Uwierz w namaszczenie twojego przywódcy i idź za nim. Uwierz, że Bóg go wyposażył, że mu daje wskazówki, że go prowadzi, że mu udziela potrzebnej mądrości. I pójdź za nim. Uwierz w Boże namaszczenie. Nie musisz wierzyć w człowieka, co pewnie też byłoby błędem, ale uwierz w namaszczenie, które Bóg na niego składa i idź za nim. To jest takie wezwanie i później jest ostrzeżenie. Jeżeli zlekceważymy to namaszczenie, które Bóg składa na swoich przywódców, poniesiemy szkodę, straty. Tak samo jak ci ludzie, ci z Nazaretu, którzy zlekceważyli, odrzucili namaszczenie, jakie Bóg złożył na Jezusa. Ponieśli stratę. Więc lepiej uwierz w namaszczenie swojego przywódcy i szanuj je. I tak w kontekście naszego tutaj zgromadzenia zachęcam was, żebyście uwierzyli, że Pan Bóg nie tylko powołał Rafała na pastora, ale jest cały czas świadomy tego, że on ma tą odpowiedzialność i daje mu odpowiednie wyposażenie. Również Rafał musi w to wierzyć. Prawie wszyscy, a może wszyscy przywódcy, jakich ja spotykam w Polsce, mają wątpliwości. Nie będą o tym głośno mówić, bo to nie byłoby zachęcające. Mają wątpliwości co do swojego powołania, czy ja się nadaję. Odpowiedź brzmi i nie, i tak. Po ludzku się nie nadajesz, ale ponieważ się nie nadaje, bo nie nadajesz się, Bóg mówi, jesteś odpowiednią osobą, dołożymy tylko mojego namaszczenia i zrobisz to, co trzeba. Czasami wątpliwości nas oszukują. Czasami, kiedy patrzymy na ludzką stronę, widzimy tylko to, nie widzimy tego wyposażenia, które Bóg daje i mówimy, to nie działa, to się nie uda. Nie z tym człowiekiem, nie ze mną. Uda się? jeśli polegamy na Bożym wyposażeniu. Ono uzupełnia to, czego nam brakuje. Bóg jest wierny i wyposaża ludzi do służby, którą mają wykonać, do zadania, które im powierzył. Mądrą rzeczą jest uwierzyć w Boże namaszczenie, zaufać, że On daje mi to, czego potrzebuję i On daje innym to, czego potrzebują, uszanować to, nie patrząc na to, że ta osoba może być ułomna, może trzeba temu komuś, kto zmaga się z czymś, pomóc i zachęcić go, ale trzeba uszanować namaszczenie. Właściwa postawa jest taka, jaką miał Dawid. Zapewne pamiętacie te dwa wydarzenia z życia Dawida, kiedy popadł w niełaskę króla Saula i Saul próbował go zabić. I w tym czasie Dawid miał dwie okazje, żeby pozbawić Saula życia. I właściwie powinien był to zrobić, bo Saul był jego wrogiem, postępował w sposób niesprawiedliwy i nieprawy. I patrząc czysto po ludzku, Dawid zrobiłby właściwie, pozbawiając Saula życia. I przed sądem wygrałby sprawę, ponieważ zrobiłby to w obronie własnej. Miałby rację. Miałby rację, to byłoby słuszne. W tym czasie Saul był odstępcą, źle się sprawował jako król, ścigał człowieka, który nic złego nie zrobił. Dawid miał wszelkie prawo, żeby bronić się i wykorzystać okazję, jaką otrzymał, jaką może Pan Bóg mu dał, żeby pozbawić Saula życia. Była jedna rzecz, która go zatrzymała. Cały czas było tam obecne Boże namaszczenie. Samuel wylał olej najpierw na Saula, później wylał olej na Dawida. I Duch Święty spoczął na Saulu, Duch Święty spoczął na Dawidzie. I Dawid, kiedy zaczął doświadczać tej obecności Ducha Świętego i odkrywać, jakie to jest niesamowite, jakie to jest cenne, jaka jest w tym Boża obecność. Albo nie chodzi tylko o narzędzie, ale chodzi o relacje z osobą. Chodzi o przyjaźń, chodzi o to, że idziemy ręka, trzymając się za ręce tak jakby, idziemy w pewną drogą. To nie jest coś, ale to jest ktoś. Wykonujemy razem zadanie, ale też jesteśmy ze sobą. I Dawid doświadczył tego, mówi, no nie mogę go zabić, tam jest to, co kocham. Jemu towarzyszy coś, co jest dla mnie najcenniejszą rzeczą w życiu, no nie mogę. No nie mogę się targnąć na kogoś, kto nosi ze sobą taką świętość. On dobrze rozpoznał Boże namaszczenie. Był świadomy ułomności Saula, ale nie przeoczył tego, że Bóg złożył na niego swoją obecność. Dobrze, jeżeli z tego przykładu potrafimy się nauczyć. I za chwilę chcę zakończyć, czytając dwa fragmenty z listu do Tymoteusza, które mówią o tym, żebyśmy dbali o swoje namaszczenie. To nie jest automat. Tak jak powiedziałem, że z nim trzeba współpracować. Ono nie zastępuje naszego działania, naszego zaangażowania, naszej odpowiedzialności, tego, co mamy robić, ale idziemy razem. I apostoł Paweł w związku z tym do swojego ucznia Tymoteusza napisał takie dwa razy wskazówki dotyczące tego namaszczenia, które on miał. Pierwszy do Tymoteusza 4,14. Pierwszy list do Tymoteusza 4,14. Nie zaniedbuj daru łaski, który masz, a który został ci udzielony na podstawie prorockiego orzeczenia przez włożenie rąk starszych. W jaki sposób można zaniedbywać dar łaski? Albo jak mamy nie zaniedbywać daru łaski? Co to znaczy nie zaniedbywać? Używać. Używać. I jeszcze raz używać. Po prostu używać. Nie możesz powiedzieć, ach, to jest taki cenny dar. On jest tak niezwykły, że raz na kwartał mogę czegoś tak wielkiego użyć. A ja myślę, że Pan Bóg mówi, używaj ile wlezie. Im więcej będziesz używał, tym więcej będziesz go mieć. Nie zużyje się przez używanie, ale rozwinie się przez używanie. Więc jeżeli jakiekolwiek wyposażenie masz od Boga, w jakiejkolwiek formie, choćby mówienie językami, ale to jeszcze za mało, coś więcej, cokolwiek to jest, zaczynając od najmniejszego, używaj. Używaj, nie krępuj się. Używaj, bo jeśli przestaniesz używać, to zaczniesz zanikać. Będziesz to tracić. A jeżeli będziesz to właściwie używać, to będzie się pomnażać. Będzie tego więcej. Będziesz lepiej tego używać. Będzie to przynosić więcej błogosławieństwa ludziom. I drugi fragment to z drugiego listu do Tymoteusza. Nie wiem, czy apostoł Paweł uznał, że do Tymoteusza nie dotarło to, co napisał w pierwszym liście. Myślę, że Tymoteusz był pod presją. On służył Bogu w bardzo, bardzo trudnym miejscu, gdzie cały czas była konfrontacja i potrzebował zachęty, bo miał, myślę, niełatwe momenty, bo był cały czas w duchowej walce. On był w Efezie. W drugim liście do Tymoteusza, w pierwszym rozdziale, 6 wersecie, Paweł napisał znowu: z tego powodu przypominam ci, abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej, którego udzieliłem ci przez włożenie rąk moich. To jest dobra wiadomość. Jak ktoś zaniedbał i nie używał, a dostał, może na nowo rozpalić, może na nowo rozniecić, może podjąć pewien wysiłek, żeby przywrócić działanie tego daru, tego namaszczenia, które otrzymał. Pan Bóg, jeśli nawet coś przestało działać przez czyjeś życie, to nie znaczy, że Pan Bóg to zabrał. To prawdopodobnie znaczy, że zostało zaniedbane i wygasło. I trzeba ponownie to rozniecić, odnowić to, co zostało zaniedbane. W jaki sposób się odnawia? Przez ponowną próbę używania. Ja się powiem tak, to jest banalne, jak nie wiem co. Duch Święty nie będzie mówił za ciebie językami. Dopóki nie otworzysz ust i nie zaczniesz mówić, nic się nie stanie. No to wiemy, większość z nas o tym wie, tak? Jeśli Bóg cię używa w uzdrawianiu, dopóki nie pomodlisz się o kogoś, nikt nie zostanie uzdrowiony. Nie będziesz chodzić jak bomba uzdrowieniowa, która któregoś dnia wybuchnie. Po prostu nic się nie będzie działo, dopóki nie zaufasz temu, co Bóg ci dał i nie pójdziesz za tym. Dopóki nie otworzysz ust, Duch Święty, który przekonuje do nawrócenia, nikogo do nawrócenia nie doprowadzi przez ciebie. Musisz otworzyć usta, musisz coś zrobić, bo to jest razem, współpraca. Ja mam w domu trochę różnych narzędzi. Od czasu do czasu sobie dokupuję, chociaż coraz mniej, bo nie dużo różnych rzeczy robię. I też nie jestem profesjonalistą, ale wiertarkę udarową, kilka różnych młotków. Jest to w kilku skrzynkach plastikowych. I jak czasem coś kupię, to się cieszę tym, to jest fajne. Ale słuchajcie, i oczywiście w gronie facetów moglibyśmy usiąść i pokazywać sobie swoje narzędzia, co jest takie dziecinne trochę, tak? Oczywiście osoby, które czymś innym się fascynują, mogą mówić o supermaszynie do szycia, o jakimś zestawie, nie wiem do czego, do szydełkowania, albo zestaw garnków, w których wszystko można ugotować, albo coś jeszcze. No nie wiem, różne rzeczy możemy robić w życiu. I możemy się cieszyć z tych rzeczy. Ale żadna z tych rzeczy nie została stworzona po to, żeby je podziwiać. Tak? W ogóle one nie są po to, żeby je podziwiać. One są tak fajnie zrobione po to, żeby nimi coś zrobić. I żadne z tych narzędzi nie wykonuje pracy samo. Mogę mieć naprawdę super wypasiony młotek, dobrze wyważony, dobrze osadzony, właściwy rozmiar i waga, ale to ja muszę wziąć gwóźdź do ręki i w drugą rękę ten młotek i odpowiednio uderzyć. I tak samo jest albo podobnie jest z Bożym namaszczeniem. Otrzymujemy nadprzyrodzone wyposażenie. Nie po to, żeby się nim cieszyć i nie po to, żeby je inni podziwiali. Niech Pan Bóg nas strzeże, żebyśmy doprowadzali do takiej głupiej sytuacji, bo to wszystkim wyrządzi szkodę. Ale żebyśmy tego używali, poszerzając Jego królestwo. Więc chciałem zakończyć. Zachęcałem was, żeście pomyśleli, na początku o tym mówiłem, może ktoś pamiętał, o swoim namaszczeniu. Jakie jest twoje namaszczenie? Czy znasz swoje namaszczenie? Albo chociaż trochę je znasz. Czy wiesz, jakie wyposażenie dał ci Bóg? W czym On ciebie używał? Chociaż raz lub kilka razy. W czym Bóg ciebie używał? Czy w darach objawienia? Czy mogłeś coś przekazać innym ludziom? Może w darach mocy, że działy się jakieś uzdrowienia czy inne rzeczy? Może we wstawiennictwie, w głoszeniu Ewangelii, w zachęcaniu, w okazywaniu miłości. Są dziesiątki możliwości. Czy rozpoznajesz Boże namaszczenie, które jest w twoim życiu? Czy je szanujesz? Oczywiście potrzebujemy szanować też namaszczenie, które Bóg dał innym ludziom, bo wtedy ono jest dla nas błogosławieństwem. Więc jakie jest twoje namaszczenie? Do czego ono służy i czego używasz? A może jesteś w takiej sytuacji, że był taki okres w twoim życiu, o który możesz opowiedzieć, że Bóg mnie używał w tym i w tym, albo po prostu w tym. Może to się rozwinęło i wygasło. Może to się ledwo zaczęło i nie zdążyło się rozwinąć i gdzieś życie zatarło to. Każdy otrzymał od Boga odpowiednie namaszczenie. Każdy jest powołany, żeby powiększać Jego królestwo. Ja bardzo chciałbym pomodlić się teraz z nami wszystkimi o odnowienie. Wierzę, że to jest bardzo ważne, że jesteś tutaj nie tylko dlatego, że jesteś zbawiony czy zbawiona, ale jesteś tutaj i masz powołanie od Boga, masz zadanie, które On ci zleca i otrzymałeś odpowiednie wyposażenie. Jeśli możecie wstać, to proszę, wstańcie, chyba że ktoś woli siedzieć. Tak ci się lepiej będzie modlić, to pozostań siedząc. Proszę, pomyśl o sobie, odpowiedz, spróbuj odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie jest moje namaszczenie. Jakby to było możliwe, chciałbym każdemu pomóc. Przygotowaliśmy różne narzędzia do tego, żeby odkrywać swoje obdarowanie. A najlepszym sposobem do odkrycia jest spróbować coś robić i zobaczyć, co się dzieje. Boże namaszczenie samo w sobie nie jest widoczne, ale kiedy je używamy, zaczynamy widzieć, co ono potrafi zrobić. I to jest najlepsze potwierdzenie. I chciałem po prostu modlić się o odnowienie. A jeśli ktoś kompletnie nie ma pojęcia, uważasz, że nigdy nie zauważyłeś, nie widziałaś żadnego wyposażenia dla twojego życia, będziemy się modlić, żeby ono przyszło. W Ewangelii Łukasza jest napisane, że jest niemożliwą rzeczą, żeby Bóg Ojciec nie dał Ducha Świętego tym, którzy o Niego proszą. Jeśli się otworzymy, jeżeli powiemy chcę otrzymać moje obdarowanie, moje narzędzia, moje wyposażenie, moją obecność Ducha Świętego ze mną, moje namaszczenie, Bóg ci na pewno to da. Jeśli natomiast widzisz, że coś zostało zatarte, wygasło, zostało zagubione, przyszło zniechęcenie, powstań dzisiaj i poproś Boga, żeby rozprawił się z tym zniechęceniem i żeby dał ci okazję, żeby twoje obdarowanie zostało odnowione. Poproś Boga o okazję do odnowienia obdarowania, o okazję, żeby wykorzystać to wyposażenie, które masz od Boga. On odpowie na taką modlitwę. stańmy wszyscy w takim nastawieniu, żeby przyjąć od Boga. My nie możemy decydować, jakie namaszczenie kto otrzyma. Bóg dla każdego przygotował odpowiednie, ale możemy je przyjąć i używać, możemy przyjąć i nie używać, możemy nie przyjąć. Najlepiej, jeżeli przyjmujemy i używamy. Ojcze, stoimy przed Tobą i ja bardzo Cię proszę, abyś całe to nasze zgromadzenie odnawiał, gdy chodzi o wyposażenie mocą Ducha Świętego, abyś odnowił Twoje dary, abyś odnowił Twoje wyposażenie, abyś odnowił namaszczenie, abyś dotknął się każdego, który się czuje niepewny swojego zadania, swojego namaszczenia, swojego powołania do służby, aby spoczął Twój Duch Święty na nas i przyniósł odświeżenie. Ojcze, proszę w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, abyś przyszedł ze swoją mocą i nie pozwolił nam bezczynnie, spokojnie żyć, ale żebyś odnowił powołanie, zadanie w każdym z nas. I abyś pomógł nam przyjąć i współpracować z tym namaszczeniem, które każdemu udzieliłeś. Proszę Cię, Duchu Święty, abyś przychodził i wykonywał pracę odnowienia w każdym sercu, w każdym, który tego potrzebuje. Panie Boże, proszę, abyś wybaczył wszelkie słowa, które wypowiadaliśmy, wszelkie nastawienie lekceważące wobec Twojego namaszczenia, wobec Twojego Ducha Świętego. Panie, przepraszamy Ciebie za to, proszę, abyś nas z tego oczyścił i abyś nas z tego uwolnił, Panie, abyśmy umieli z szacunkiem, z wiarą odnosić się do każdego namaszczenia, którego Ty udzielasz, każdemu człowiekowi. I proszę Cię, żebyś Ty odnowił nas, Panie, aby przyszło odnowienie, Panie, abyśmy byli ludźmi, którzy podejmują to zadanie, które każdemu powierzyłeś. Panie, proszę, abyś rozprawił się z wszelkiego rodzaju niewiarą i zniechęceniem, poddaniem się, wycofaniem się. Proszę Cię, Ojcze, daj każdemu z nas okazję do rozwijania tego wyposażenia, które udzieliłeś nam, do wykonywania zadania. Proszę Cię, aby przyszedł czas ekscytujących doświadczeń, radości z tego, że Ty używasz każdego z nas, że dałeś nam nadprzyrodzone wyposażenie, abyśmy mogli Tobie służyć. I bardzo dziękuję Ci, że jesteś wiernym Bogiem, który wiernie służy, wiernie wyposaża, wiernie troszczy się, wyposaża do służby każdego, którego powołał. Dziękuję Ci, Ojcze, oddaję Tobie chwałę. Amen.